Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę współczesnego modelu zdrowia. Przeciwstawia on redukcjonistyczne podejście do ciała, traktowanego jak maszyna do naprawy, holistycznej wizji dobrostanu. Autor stawia tezę, że prawdziwe zdrowie nie jest jedynie brakiem patologii, lecz dynamicznym stanem relacji człowieka z naturą, wspólnotą i własnym organizmem. Tekst argumentuje, że biomedycyna, choć niezwykle skuteczna w interwencjach klinicznych, często pomija społeczne i środowiskowe determinanty zdrowia, tak zwaną profilaktykę primordialną. Poprzez analizę 9 medycyn dzielących się na triady – ziemia, połączenie i duch, autor proponuje syntezę dowodów naukowych z mądrością przodków. W pierwszej części omówiono wpływ środowiska naturalnego, świadomego żywienia oraz fitoterapii na biologię człowieka. Podkreślono tutaj, że zdrowie jest biologiczną konsekwencją organizacji społeczeństwa i jakości naszych więzi z ekosystemem. To zaproszenie do odzyskania sprawczości nad własnym życiem, w świecie, który systematycznie oddziela nas od biologicznych fundamentów naszej egzystencji. Człowiek początku XXI wieku żyje w niezwykłym paradoksie. Dysponujemy ogromną wiedzą o mechanizmach chorób, a jednak coraz częściej czujemy się zmęczeni i osamotnieni. Kultura nauczyła nas traktować zdrowie jak towar, a ciało jak maszynę wymagającą naprawy. Medycyna kliniczna skutecznie zwalcza patologie, ale nie tworzy warunków, w których chorujemy rzadziej. Potrzebujemy szerszej definicji zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na społeczne determinanty, warunki, w których żyjemy i pracujemy. Raport z 2025 roku potwierdza, że dostęp do edukacji czy wspólnoty przekłada się bezpośrednio na długość życia. Spór nie przebiega między medycyną naukową a naturalną. Prawdziwa granica leży między usuwaniem awarii a postrzeganiem zdrowia jako stanu relacji człowieka z organizmem, otoczeniem i kulturą. Angielszczyzna rozróżnia tu trzy pojęcia: cure, czyli usuwanie choroby, całe, czyli opiekę, oraz healing, proces odzyskiwania integralności. To demontuje przekonanie, że zdrowie mieści się między diagnozą a receptą. Maker Clark proponuje metaforę osobistego zasobnika praktyk i relacji. Zamiast bez końca naprawiać to, co zepsute, należy odżywiać to, co zapomniane. Podobien kierunek obrał Aaron Antonowski, twórca salutogenezy. Wprowadził on pojęcie poczucia koherencji, doświadczenia świata jako zrozumiałego i sensownego. Odpowiedź na pytanie o odporność daje allostaza. Organizm nieustannie się dostosowuje. Jeśli jednak stres staje się przewlekły, pojawia się obciążenie allostatyczne, skumulowany koszt, który zużywa organizm. W tym miejscu kultura przestaje być jedynie ozdobą biologii, a staje się jednym z jej środowisk. Chroniczne zadłużenie, samotność, przemoc czy poczucie społecznej degradacji nie pozostają wyłącznie w głowie. Organizm nie rozróżnia stresu wywołanego przez drapieżnika od zagrożenia ekonomicznego. Odczytuje sygnały i płaci za to metaboliczną cenę. Człowiek nie kończy się na granicy własnej skóry. Nie oznacza to jednak, że każdą chorobę uzdrowi pozytywne nastawienie. Biologia zachowuje autonomię. Ambicją medycyny integracyjnej jest uzupełnić obraz człowieka tam, gdzie procedura medyczna milczy w kwestii sensu czy społecznych warunków regeneracji. Kluczowym pojęciem staje się tutaj profilaktyka primordialna. Podczas gdy profilaktyka pierwotna ogranicza znane czynniki ryzyka, ta primordialna pyta, jak stworzyć świat, w którym te czynniki pojawiałyby się rzadziej. Profilaktyka primordialna jest niewygodna, ponieważ przesuwa odpowiedzialność z jednostki na architekturę świata. Już w XIX wieku Rudolf Virchow rozumiał, że epidemie mają swoją geografię biedy i władzy. Zdrowie publiczne staje się nauką o biologicznych konsekwencjach organizacji społeczeństwa. Do determinant społecznych dołącza utraconą przynależność. Technologia zwiększa ilość informacji o ciele, ale nie gwarantuje wiedzy o sposobie życia. Tutaj rozpoczyna się tak zwany woreczek z lekami. Sens tego podejścia to odzyskanie zasobów regulacji życia, przy jednoczesnej krytyce naukowej. Nie przyjmujemy bezkrytycznie ani tradycji, która może stać się zabobonem, ani nowej nauki, mogącej popaść w redukcjonizm. To kontrakt epistemologiczny. Będziemy sprawdzać, a nie wyznawać. Odróżniać korelacje od przyczynowości i symbol od biomarkera. Człowiek jest organizmem biologicznym, ale i istotą symboliczną. Metafizyka może podsuwać pytania, które biochemia następnie bada. To cel książki Maker Clark z 11 sierpnia 2026 roku. Kolejnym etapem jest połączenie wspólnota, sewa i zaufanie. Na końcu pojawia się duch, taniec, wdzięczność i zabawa. Ta droga prowadzi od zakorzenienia, przez więź, aż po odzyskanie lekkości. Najpierw musimy odpowiedzieć na pytanie, gdzie jestem? Potem, z kim jestem? Dopiero później możemy zapytać, po co jestem i czy potrafię się jeszcze cieszyć. Biologia, socjologia i duchowość to odmienne języki opisujące tego samego człowieka. Zdrowie staje się tu zdolnością podtrzymywania życiodajnych relacji. Nasza droga przez dziewięć medycyn musi zatem rozpocząć się na ziemi. Pierwsza medycyna to natura. Zbadamy Shinrin-yoku, fitoncydy i rytm dobowy, by ustalić, gdzie kończy się metafora, a zaczyna mierzalna fizjologia. Jeśli medycyna przyszłości zapyta, w jakim świecie żyje organizm, który boli, natura stanie się jego środowiskiem. Układ nerwowy i immunologiczny człowieka powstał w odpowiedzi na określony zestaw bodźców. Ich gwałtowna zmiana może zaburzać regulację organizmu. Kontakt z zielenią powraca w badaniach nad zdrowiem publicznym. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że miejskie tereny zielone sprzyjają zdrowiu poprzez aktywność ruchową, redukcję hałasu i regenerację psychiczną. To nie luksus, lecz instrument odporności społecznej. Ironią jest fakt, że najpierw usuwamy przyrodę w imię postępu, by potem obliczać zyski z jej powrotu. Symbolem tego stało się japońskie Shinrin-yoku, kąpiel leśna. To świadoma ekspozycja na bodźce natury. Badania nad kortyzolem i ciśnieniem tętniczym potwierdzają spadek stresu w lesie. Jednak nauka ostrzega przed uproszczeniami. Efekt może wynikać z ciszy lub ruchu, a nie tylko roślinności. Kluczowe mogą być fitoncydy, lotne substancje organiczne takie jak terpeny. Przeglądy systematyczne uznają efekty ekspozycji na naturę za obiecujące, jednak podkreślają słabości projektów badawczych. Nie ma podstaw, by twierdzić, że spacer po lesie niszczy wirusy lub zapobiega nowotworom. Można jednak wnioskować, że środowisko roślinne zawiera biologicznie aktywne związki. Psychologia środowiskowa sugeruje, że natura wspiera regenerację uwagi i redukuje obciążenie psychiczne. Krajobraz naturalny angażuje ją łagodnie. Organizm po prostu przestaje być nieustannie wywoływany do odpowiedzi. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że tereny zielone zwiększają aktywność fizyczną i sprzyjają kontaktom międzyludzkim. Silniejszy naukowo jest wątek światła. Pojawia się tu pojęcie dusking, czyli świadomego obserwowania zmierzchu, by wspierać rytm melatoniny. Światło to jeden z najważniejszych synchronizatorów ludzkiego zegara dobowego. Sztuczne światło wieczorem i nocą hamuje jej wydzielanie, co może opóźniać sen i zaburzać rytmy organizmu. Ciało czyta światło jak zegar. Dane sugerują, że dostęp do tzw. blue spacer, rzek, jezior czy wybrzeży, sprzyja dobrostanowi psychicznemu. Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza jednak, że baza badań nad przestrzeniami błękitnymi jest uboższa niż w przypadku zieleni. Dźwięk wody uspokaja i maskuje hałas. Tę samą ostrożność należy zachować wobec fartingu, czyli uziemienia. Teoria o transferze elektronów neutralizujących wolne rodniki opiera się na nielicznych badaniach i małych próbach. Nie jest to ustalona fizjologia kliniczna. Można chodzić boso po trawie jako rytuał odzyskiwania kontaktu z ciałem, ale nie wolno mylić tego doświadczenia z dowodem, że ziemia działa jak przeciwzapalny akumulator. Rytuał uziemienia może mieć znaczenie nawet bez potwierdzenia fizycznego mechanizmu. Porządkuje on uwagę i nadaje doświadczeniu sens. Nauka opisuje rytm mechanicznie, ale nie odpowiada na pytanie, jakie znaczenie ma dla nas przynależność do rytmu większego niż własny terminarz. Dojrzała humanistyka medyczna odrzuca mity o kosmicznych wibracjach, ale uznaje wpływ rytmu światła i snu na nasze zdrowie. Medycyna natury to krytyka środowiska, które najpierw nas niszczy, by potem sprzedawać nam technologie naprawcze. Budujemy miasta bez cienia, oświetlamy noc, a potem leczymy skutki upałów i bezsenność. Cywilizacja jest w istocie interwencją biologiczną. Dostęp do zieleni czy ciszy to domena urbanistyki i polityki publicznej. Dystrybucja tych dóbr jest nierówna, dlatego kontakt z naturą staje się pytaniem o sprawiedliwość społeczną. Czasem lekiem jest zmiana środowiska dla tysięcy ludzi. Medycyna pierwsza uczy pokory wobec romantyzacji natury oraz technologicznej pychy. Żywy świat nie jest tłem naszego uzdrawiania, lecz jego uczestnikiem. Jesteśmy wydarzeniem wewnątrz biosfery. Samo zakorzenienie nie wystarczy. Pokarm to biochemia, pamięć rodzinna, towar i status społeczny. Jeden z najpotężniejszych sposobów oddziaływania środowiska na organizm. Druga medycyna prowadzi nas więc z lasu do kuchni. Pokarm jest najbardziej intymną postacią środowiska. To, co było rośliną lub owocem, po przekroczeniu granicy ust, staje się materiałem naszego ciała. Hasło food. Iść medycyny jest prawdziwe, ale niebezpiecznie uproszczone. Jedzenie to nie tabletka o jednej substancji czynnej, lecz układ tysięcy cząsteczek, rytuałów i relacji społecznych. Współczesna nauka odchodzi od obsesji pojedynczego składnika. Organizm nie konsumuje tabeli chemicznej. Człowiek je posiłki, a te tworzy wzorce żywieniowe. Dlatego dziś bada się całe modele diety. W biologii suma części nie zawsze zachowuje się tak, jak elementy badane osobno. W tym kontekście pojawia się pojęcie dekolonizacji żywienia. Nie chodzi o odrzucenie nauki, lecz o zakwestionowanie przekonania, że zdrowe żywienie musi przyjmować jedną, zachodnią postać. Tradycyjne systemy różnych społeczności wykształcały własne kombinacje lokalnych produktów. Porada dietetyczna żądająca odrzucenia rodzinnej kuchni może być medycznie poprawna, ale antropologicznie katastrofalna. Jedzenie jest bowiem nośnikiem pamięci. Rosół to nie tylko aminokwasy i tłuszcze. To zapach dzieciństwa i język troski. Nauka może zbadać skład posiłku, ale nie musi w tym celu konfiskować jego historii. Dieta wpływa na szlaki metaboliczne i ekspresję genów. Epigenetyka pokazuje, że organizm funkcjonuje w środowisku chemicznym. Lecz nie daje to licencji na magię, według której odpowiednie smoothie włączy gen długowieczności. Kluczowy jest tu mikrobiom jelitowy. Reanaliza 12 badań wykazała, że reakcja mikrobiomu na błonnik zależy od jego rodzaju i wyjściowego składu mikrobiomy. Nie istnieje jeden idealny mikrobiom. Bakterie fermentują błonnik, tworząc krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Karmiąc ekosystem, karmią własną fizjologię. Zdrowie jest relacyjne. Człowiek istnieje dzięki sieci zależności. Nauka musi jednak zmierzyć się z żywnością ultraprzetworzoną. Problemem są przemysłowe formulacje zaprojektowane dla trwałości i intensywnego smaku. W 2019 roku zespół Kevina Halla przeprowadził badanie, w którym na diecie ultraprzetworzonej uczestnicy spontanicznie spożywali więcej energii i przybierali na masie. Przegląd opublikowany w BMJ w 2024 roku potwierdził, że taka dieta wiąże się z wyższym ryzykiem chorób kardiometabolicznych i śmiertelności. Większość dowodów oceniono jako niskiej jakości, co oznacza, że nie możemy mówić o prostej przyczynowości. Współczesna narracja wellness często maskuje klasową przemoc. Osobie o niskich dochodach mówi się, aby wybierała zdrowiej, tymczasem menu możliwości zależy od ceny, czasu i transportu. W tym punkcie sprawiedliwość żywnościowa staje się kategorią zdrowia publicznego. Medycyna, pomijając warunki materialne, z łatwością pomyli brak możliwości z brakiem odpowiedzialności. Stąd zainteresowanie programami Produce Prescription. Pacjent otrzymuje w nich realną możliwość zakupu produktów roślinnych. System odkrywa, że pacjentowi często nie brakuje wiedzy, lecz samych warzyw. Zamiast naprawiać zachowanie, zmieniamy strukturę możliwości. Nie wolno jednak zmienić jedzenia w farmaceutykę. Pokarm jest czymś więcej niż terapią. Jest przyjemnością, obyczajem i językiem miłości. Człowiek nie tylko odżywia ciało, przez jedzenie mówi sobie, kim jest i do kogo należy. Dekolonizacja talerza. To nie tylko hasło polityczne, lecz metoda antropologiczna. Nie chodzi o prostą zamianę poradników, ale o odzyskanie pluralizmu zdrowych tradycji. Modele azjatyckie, afrykańskie czy śródziemnomorskie łączy przewaga roślin i lokalnych fitochemikaliów. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje czysta tradycja. Kuchnia to archiwum globalizacji, zapis wymiany kolumbijskiej, handlu i kolonializmu. Cukier czy herbata to nie tylko składniki, lecz historia pracy niewolniczej i imperiów. Jedzenie posiada 3 biografie: biologiczną, kulturową oraz ekonomiczno-polityczną. Dopiero ich synteza pozwala zrozumieć pełny obraz tego, co spożywamy. Im bardziej złożony produkt przemysłowy, tym chętniej posługuje się językiem uproszczonej nauki. Marketing nauczył się mówić dialektem laboratorium. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy technologia przestaje służyć żywności, a zaczyna projektować konsumpcję. Druga medycyna wymaga zatem odzyskania kuchni jako kompetencji. Gdy ta wiedza zostaje przekazana przemysłowi, człowiek traci nie tylko kontrolę nad składnikami, ale i część własnej sprawczości. Kuchnia może być więc małym laboratorium suwerenności. Suwerenność polega raczej na zdolności rozumienia i wyboru posiłku. Zdrowa polityka żywnościowa powinna dążyć do powrotu kompetencji kulinarnej do wspólnoty. Najgłębszą lekcją medycyny jedzenia nie jest zdanie jedz zdrowo, lecz pytanie kto karmi człowieka. System żywnościowy jest infrastrukturą zdrowia publicznego podobnie jak kanalizacja czy dostęp do wody. Medycyna druga prowadzi nas wreszcie do rozróżnienia pomiędzy odżywianiem a karmieniem. Odżywianie można opisać w gramach białka i witamin. Karmienie ma dodatkowy wymiar relacyjny dotyk, głos i poczucie bezpieczeństwa. Jedzenie jest lekarstwem, ponieważ codziennie dostarcza materiału, z którego ciało rekonstruuje własną biologię. Zdrowa kuchnia przyszłości nie powinna wybierać między chromatografem a babcinym przepisem. Kora wierzby prowadzi nas ku salicylanom, cis do paklitaxelu, a barwinek do leków przeciwnowotworowych. Wchodzimy w obszar medycyny trzeciej, roślin. To miejsce, gdzie domowy zielnik spotyka laboratorium farmakologiczne. Rośliny są fabrykami farmakologicznymi, lecz natura syntetyzuje związki chemiczne przede wszystkim dla własnych potrzeb. Alkaloidy czy terpeny pełnią funkcje obronne i adaptacyjne. To, że oddziałują one na receptory człowieka, jest biologicznym szczęściem, a nie ewolucyjnym celem. Człowiek nauczył się przekształcać ten arsenał w farmakologię. Przez tysiąclecia ludzkość prowadziła gigantyczny eksperyment, obserwując, która kora obniża gorączkę, a które nasiono truje. Spektakularnym przykładem jest kora chinowca. W 1820 roku wyizolowano z niej chininę. To moment narodzin nowoczesnej farmakologii, gdy tradycyjne doświadczenie zostaje rozłożone na cząsteczkę i dawkę. Podobien paradoks widać w historii paklitaxelu wyizolowanego w latach 60. XX wieku z kory cisu zachodniego. Sukces farmakologiczny wygenerował problem ekologiczny, gdyż początkowo pozyskanie leku wymagało niszczenia drzew. Podobnie było z barwinkiem różowym, z którego wywodzą się alkaloidy wińca. Przeciwstawienie farmacji i ziół jest pozorne. Farmakologia często brała początek w roślinach. Różnica tkwi w standaryzacji, izolacji substancji oraz rygorystycznej kontroli jakości. Liść rośliny to mieszanina związków zależnych od gleby czy pory zbioru. Tabletka ma dostarczyć precyzyjną dawkę konkretnego związku. Przykładem jest tulei, święta bazylia, w ajurwedzie uznawana za roślinę harmonizującą i adaptogenną. Badanie z 2022 roku, obejmujące 100 osób, wykazało poprawę w miarach stresu i snu oraz zmiany w stężeniu kortyzolu. Tulei nie jest zatem ani zabobonem, ani cudownym lekiem, lecz substancją zasługującą na poważne badania kliniczne, podobnie z miętą pieprzową. Metaanaliza z 2022 roku, obejmująca ponad 1000 pacjentów, wykazała przewagę olejku nad placebo w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Również rozmaryn wykazuje potencjał w poprawie parametrów pamięci i nastroju. Jednak to wciąż zbyt mało, by uznać go za lek neuroprotekcyjny. Różnica między tymi wnioskami a obietnicami marketingu jest właśnie istotą nauki. Oregano czy imbir zawierają związki bioaktywne. Jednak wyniki testów in vitro nie mogą trafiać bezpośrednio na etykiety produktów. Probówka nie jest miniaturowym człowiekiem. Tutaj zderzamy się z błędem naturalistycznym, przekonaniem, że naturalne oznacza bezpieczne. Natura nie zna tej kategorii. To jad czy rycyna są naturalne, a toksyczność zależy od dawki, nie od pochodzenia. Baza Livertox dokumentuje uszkodzenia wątroby przez zioła. Suwerenność to nie prawo do ignorowania chemii. Dlatego kluczowa jest standaryzacja. To nie jest zdrada mądrości roślinnej, lecz jej rozwinięcie poprzez metodę pomiaru. Jednak koncentracja wyłącznie na izolowanej cząsteczce prowadzi do redukcjonizmu. Tulei jest równocześnie gatunkiem botanicznym, mieszaniną fitochemiczną i symbolem kulturowym. W wielu tradycjach rośliny nie były bezdusznymi zasobami. Bez zielonego świata medycyna straciłaby znaczną część własnej apteki. Tutaj pojawia się problem własności wiedzy. Choć same rośliny nie są własnością intelektualną, można patentować konkretne procesy i formulacje. Na poziomie etycznym trwa spór o bioprospekting i biopiractwo. Nowoczesne laboratorium izoluje cząsteczkę w kilka miesięcy, lecz trop prowadzący do niej bywa efektem stuleci obserwacji. Mądrość trzeciej medycyny polega na przywróceniu ciągłości pomiędzy etnobotaniką, farmakologią i kulturą. Tradycja wskazuje trop, chemia znajduje cząsteczkę, a toksykologia wyznacza granice bezpieczeństwa. Dopiero razem tworzą wiedzę integracyjną. Natura nauczyła nas, że organizm pozostaje częścią środowiska. Rośliny ujawniły, że granica pomiędzy naturą, żywnością a farmakologią jest płynna. Wszystkie trzy medycyny Ziemi mówią o jednym, że człowiek żyje dzięki wymianie ze światem. Żadna fitochemia nie wykona za nas pracy przynależności. Z Ziemi przechodzimy do połączenia, a pierwszą jego medycyną będzie wspólnota. Pozwoli to zadać pytanie, czy człowiek może być zdrowy w pojedynkę? Czy człowiek może być zdrowy w pojedynkę, dysponując jedynie zestawem suplementów i aplikacją do medytacji? Jeśli zdrowie jest splotem biologii, polityki i przynależności, żadna fitochemia nie zastąpi obecności drugiego człowieka. Być może największym wyzwaniem współczesnej medycyny nie jest znalezienie nowej cząsteczki, lecz uleczenie naszej fundamentalnej samotności.